Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. To jest audycja medyczna w Radiu Gdańsk, w której gościem jest dr Cezary Płatkowski, specjalista chirurgii ogólnej i gastroenterologii z oddziału chirurgii ogólnej, gastroenterologii i żywienia w szpitalu imienia Mikołaja Kopernika w Gdańsku. Witam pana doktora, dzień dobry.
Dzień dobry, witam słuchaczy.
Chciałam z panem porozmawiać o endoskopii i tym, czym różni się endoskopia diagnostyczna od zabiegowej, bo to jest różnica.
No tak, endoskopia to jest takie ogólne pojęcie, to jest wzięlinkowanie przewodu pokarmowego za pomocą w tej chwili już tylko i wyłącznie aparatów giętkich. Endoskopia diagnostyczna służy diagnostyce przewodu pokarmowego, zarówno górnego piętra, jak i dolnego piętra, czyli badań w zakresie przełyku, żołądka, dwunastnicy, a dolnego piętra, czyli jelita grubego. My możemy dzięki endoskopii wykonywać jednocześnie zabiegi endoskopowe i wtedy już przechodzimy jak gdyby na endoskopię zabiegową, czyli wykonujemy zabiegi, które a priori są leczniczymi zabiegami.
No a teraz powiedzmy tak jeszcze słuchaczowi naszemu, który może nie do końca wie, o czym my rozmawiamy w tym momencie, mówiąc o endoskopii. To są te wszelkie urządzenia, które na przykład wykonuje się badanie kolonoskopię, tak? Czy gastroskopię. To o tym mówimy, tak, między innymi.
Tak.
Czyli rury, które się...
Rury, można tak powiedzieć, rury. Tak. Giętkie aparaty, które wprowadzamy do przewodu pokarmowego, oglądając obraz powiększony na specjalnych monitorach medycznych, gdzie możemy tam zobaczyć drobne zmiany, duże zmiany, zmiany w strukturze błony śluzowej. Tak, to są endoskopy.
A porozmawiamy troszkę o tym sprzęcie, na którym państwo pracujecie jako lekarze specjaliści. Te endoskopy w ostatnich latach jakoś się zmieniły, czy to jest taki konstant? Nie, jest ten sprzęt, taki jak było tam, nie wiem, kiedyś, taki jest teraz.
Nie, no w ogóle pierwsze próby endoskopii to jest XIX wiek, to wtedy próbowano już wzięlinkować przewód pokarmowy, tylko robiono to sztywnymi endoskopami i to był 1881 rok chyba.
Od takiej historii to...
Ale te endoskopy oczywiście ewoluowały na przestrzeni wieku. W tej chwili mamy endoskopy, które no już są wysokiej generacji endoskopami, które mają opcję HD w sobie, które mają możliwość wyostrzania obrazu, które mają opcje obrazowania w wąskim paśmie albo opcje zbliżania, czyli opcje zoomu. One pozwalają nam w tej chwili na rozszerzenie diagnostyki i zobaczenie tego, co jak ja zaczynałem endoskopię, czy przygodę z endoskopią 20 lat temu było po prostu niemożliwe, bo wtedy pracowaliśmy na endoskopach giętkich, ale optycznych.
Czyli to było tylko, że widać było kanał, tak? Ten na przykład przewodu pokarmowego.
Nie, no, mogliśmy rozpoznać raka, mogliśmy rozpoznać duże zmiany, ale nie byliśmy w stanie znaleźć zmian wczesnych. Nasze oko nie wykrywało tych zmian wczesnych, chyba że ktoś miał bardzo, bardzo je wyczulone.
Czyli teraz ten sprzęt ma dużo więcej możliwości, dużo bardziej zaawansowany technicznie, można powiedzieć, tak?
To już no naprawdę XXI wiek. W tej chwili endoskopy są...
A co to oznacza dla pacjentów?
Oznacza to, że jesteśmy w stanie wykryć u nich zmiany, które są zmianami bardzo wczesnymi. Są zmiany przednowotworowe, to są zmiany w strukturze błony śluzowej, które możemy skutecznie leczyć, zamiast poddawać tych pacjentów leczeniu operacyjnemu.
Czyli nie ma zabiegów takich otwartych, tak, że trzeba pacjenta tam operować albo laparoskopowo, albo na otwarto. Można te zmiany usuwać już na etapie takiego badania na przykład, tak?
Znaczy same zmiany nie usuwamy jak gdyby w pierwszym etapie. Najpierw robimy diagnostykę, a dopiero później kwalifikujemy do usunięcia tych zmian. Ale rzeczywiście te wskazania do usuwania zmian wczesnych, nawet nowotworowych, które ograniczone są do błony śluzowej albo do błony podśluzowej, oczywiście o odpowiednim stopniu naciekania tej błony podśluzowej, kwalifikujemy do dysekcji podśluzówkowych czy innych zabiegów endoskopowych, które pozwalają nam na całkowite wyleczenie pacjenta. To jest olbrzymia alternatywa dla leczenia operacyjnego, które jest często leczeniem okaleczającym, jakby nie spojrzeć. No, prościej, może nie prościej, ale lepiej dla pacjenta jest, jeżeli zmiana nawet jest nowotworowa, ale wczesna, wyciąć część błony śluzowej żołądka i uznać ten zabieg za radykalny, czy część błony śluzowej odbytnicy łącznie z patologią, która się tam znajduje, niż okaleczać człowieka, robiąc mu zabieg resekcyjny czy amputację odbytnicy z koniecznością wyłonienia stomii permanentnej. Oczywiście są te zabiegi, o których mówię, dotyczą tylko i wyłącznie pewnej grupy zmian, które są zmianami wczesnymi. Zmiany, które są za mocno zaawansowane, nie podlegają tego typu leczeniu, dlatego no, namawiam do szerokiej profilaktyki.
Panie doktorze, a ile trwa czasu leczenie, szkolenie, przepraszam, lekarza, żeby te wszystkie techniki opanować, bo tak sobie myślę, że to jest pewnie takie permanentne szkolenie. Trzeba się cały czas się zmieniają te urządzenia, coraz nowsze, nowe rzeczy wchodzą, tak?
Na przestrzeni 20 kilku lat, kiedy zajmuję się endoskopią, muszę powiedzieć, że to szkolenie trwa właściwie cały czas do tej pory. Nowe zabiegi, które wchodzą od 10 lat, obserwujemy wzrost ilości dysekcji wykonywanych. W tej chwili achalazje, które kiedyś leczyliśmy operacyjnie, leczymy już endoskopowo, przecinając przełyk. Właściwie w tej chwili wykonujemy operacje. No, ile trwa szkolenie lekarza do tego, żeby nauczył się endoskopii? Tą podstawową endoskopię, czyli diagnostyczną endoskopię, to jest kwestia 2-3 lat, tak, żeby ten lekarz, który wykonuje, wykonywał to w miarę dobrze. Do endoskopii zabiegowej no już niestety potrzeba dużo, dużo więcej czasu. Jak ja mam taką przyjemność czy przywilej kształcenia moich kolegów młodszych do badań takich holangiopankreatografii wstecznej, czyli tak zwanego popularnego RCP, to umiejętność taką oni posiadają średnio po 3-5 lat, w zależności od predyspozycji lekarza.
No, kiedyś to był, chirurg się kojarzył ze skalpelem, prawda?
Dalej się kojarzy,
ale powiedzmy, że oprócz tego skalpela to jeszcze dochodzą właśnie laparoskopy, endoskopy, tak? Operacje laparoskopowe. Ale czy można powiedzieć, że ta endoskopia, laparoskopia, bo to też się wiąże ze sobą, to jest taka młodsza siostra chirurgii robotycznej, o której teraz coraz częściej słyszymy, że lekarze pracują dzięki specjalnym robotom chirurgicznym.
To znaczy technika sama pozwala nam na coraz precyzyjniejsze leczenie pacjentów. Laparoskopia może rzeczywiście jest takim młodszą siostrą robotyki. Endoskopia taka przewodu pokarmowego raczej nie. Tutaj mamy jakby nasze umiejętności. No musimy nabyć takich umiejętności, które pozwalają nam na pracę na bardzo długim wysięgniku, którym jest endoskop, który ma tam 1,5 metra, i nauczyć się przekładać nasze palce, naszą siłę na tą końcówkę, czyli aparatu, żeby on chciał nas się słuchać.
Granie na komputerze, joysticki i tak dalej.
Podobno pomaga bardzo.
Tak?
W Stanach Zjednoczonych nawet ludzie, którzy uczą się endoskopii zabiegowej, mają za zadanie grać w gry komputerowe. No ja jakoś nie byłem nigdy fanem, ale w tej endoskopii jakoś mi się udaje.
Panie doktorze, a chciałam też wyjaśnić takie nazewnictwo, z którym może się spotkać pacjent, na przykład anoskopia, ezofagoskopia, no gastroskopia, o której większość chyba osób słyszało, gastroduodenoskopia, intestinoskopia, dokładnie, aż ciężko jest to przeczytać, sigmoidoskopia. Co to znaczy w praktyce? To są różne procedury zasadniczo?
Są trzy takie grupy procedur, które wykonujemy w endoskopii. Pierwsze to jest wzierniowanie górnego piętra przewodu pokarmowego. I
to jest
przełyk, żołądek i dwunastnica. I każde badanie, to co my nazywamy popularnie gastroskopią czy panendoskopią, to powinno składać się z oceny przełyku, żołądka i dwunastnicy. To co pani tutaj wymieniała, esofagoskopia, to jest wzierniowanie przełyku. Gastroskopia de facto, sama nazwa wskazuje, wzierniowanie żołądka. Ale to jest takie jak gdyby wybiórcze potraktowanie.
Czyli każda część przewodu pokarmowego ma oddzielne jakby badanie, tak?
To też tak nie do końca, bo za każdym razem badając górne piętro przewodu pokarmowego badamy przełyk, żołądek i dwunastnicę.
No dobra,
do części
poniżej żołądka?
Do dwunastnicy, do części zapuszkowej. Poniżej żołądka zaczyna się jelito cienkie i tam nasze, to jest to, co pani nazywa intestinoskopią, to nasze możliwości techniczne już są zdecydowanie ograniczone. Są dwie takie metody, które służą do wziernikowania jelita cienkiego. To jest albo kapsuła endoskopowa, albo to jest enteroskopia. Enteroskopia, w tej chwili są dwa takie typy enteroskopów. Starszy, który jest enteroskopem dwubalonowym, ta technika jest dosyć długa i żmudna. Coraz częściej pojawiają się enteroskopy, które jak gdyby nawijają jelito cienkie na aparat, pozwalając wziernikować jelito cienkie mniej więcej do połowy jego długości.
A kiedy to badanie trzeba wykonać? To badanie jelita cienkiego, bo mówił pan, że
to są rzadkie wskazania do wykonania tego badania. To jest najczęściej krwawienie z nieznanego źródła, wtedy kiedy chory ma cechy przewlekłego krwawienia albo okresowo pojawia mu się krew w przewodzie pokarmowym, a my nie jesteśmy w stanie gastroskopią, kolonoskopią znaleźć przyczyny tego krwawienia, więc wtedy zalecana jest enteroskopia. Enteroskopia też może być enteroskopią połączoną z zabiegami. Jeżeli ktoś ma chorobę płerca Jegersa i ma polipy w jelicie cienkim, można je spokojnie usuwać.
Czyli te najbardziej znane sformułowania gastro i kolonoskopia zawierają w sobie, jakby można powiedzieć, te szczegółowe badania, tak? dotyczące.
Tak jest, bo kolonoskopia to, sigmoidoskopia to jest obejrzenie samego dolnego odcinka, anoskopia to jest obejrzenie samego kanału odbytu, rektoskopia to jest badanie odbytnicy, sigmoidoskopia badanie do esicy, a całe badanie nazywa się kolonoskopią. Staramy się aparatami giętkimi wykonywać od razu całe badanie wskazań do, w tej chwili, do sigmoidoskopii wybiórczej, to jest raczej tylko i wyłącznie w nadzorze.
I te wszystkie badania, o których pan doktor tutaj nam opowiada, one, te procedury są zarówno, mogą być procedurami diagnostycznymi, czyli poszukiwaniem jakiejś patologii w przewodzie pokarmowym, albo jednocześnie zabiegowymi, czy nie?
One a priori są, służą po to, żebyśmy znaleźli tą patologię, a później zabiegi endoskopowe, które wykonujemy tymi samymi aparatami, no już służą do tego, żebyśmy wyleczyli.
Ale czy to jest za jednym razem? Czy to muszą być dwie procedury wykonane?
To wszystko zależy. Jeżeli to są zmiany drobne, możemy wykonywać to za jednym razem. To są pobieranie wycinków ze zmian, to jest obrazowanie, to jest usuwanie drobnych polipów czy w żołądku, czy nawet w przełyku, czy w jelicie grubym, jeżeli w zależności od umiejętności endoskopisty. Duże zmiany, które wymagają czasami dwu czy trzygodzinnych zabiegów, mówię o dysekcjach, czy polipy, które grożą, gdzie istnieje duże ryzyko krwawienia bądź trudne technicznie przy dużej objętości samej zmiany, wymagają już jak gdyby postępowania szpitalnego, bo to jest bezpieczeństwo dla pacjenta i wymagana jest przeważnie jedna albo dwudniowa obserwacja szpitalna.
A kiedy możliwe jest przeprowadzenie takiego badania endoskopowego? To znaczy, co kwalifikuje pacjenta, że powinno się takie badanie gastro albo kolonoskopię wykonać?
To znaczy, jeżeli zaczyna się coś dziać w przewodzie pokarmowym, kiedyś było dobrze, a teraz na tym coś się zaczyna dziać, zawsze zapala
ale
się...
Ale co poczuje pacjent?
Na przykład nie miał nudności, zaczynają się nudności. Zaczyna się pojawiać zgaga, której nigdy nie było. Zaczyna chudnąć, ma anemię, ma dolegliwości nadbrzusza, czy zaczynają się, jeżeli chodzi o dolne piętro, biegunki.
Boli brzuch tak zwany, tak?
Może nie każdy ból brzucha jest wskazany do endoskopii, ale ma biegunki, zaparcia, zaburzenia rytmu wypróżnień. Kiedyś stolec oddawał normalnie, w tej chwili musi biegać do toalety po każdym posiłku, albo pojawia się krew w stolcu. To są takie symptomy, które nakazują myśleć o wdrożeniu badań endoskopowych.
No i teraz tak kwalifikacja do badania, na czym ona polega tak naprawdę? No przychodzi człowiek do lekarza, do którego lekarza powinien iść? Do lekarza ogólnego, czy do lekarza rodzinnego na przykład?
Lekarze rodzinni dzisiaj mają olbrzymią wiedzę, oni są przygotowani do tego, żeby diagnozować wstępnie i wydawać skierowania na badania endoskopowe. I wydaje mi się, że zdecydowana gro lekarzy pierwszego kontaktu prawidłowo spełnia swoją rolę. W przypadkach wątpliwych kierują do gastroenterologa po to, żeby gastroenterolog stwierdził, jakie badania są konieczne do dalszego etapu. Wszystkie objawy, które nazywamy objawami alarmowymi, są wskazaniem do badań endoskopowych. Oczywiście jeszcze należy pamiętać o takiej profilaktyce, która istnieje u ludzi bezobjawowych. Również wykonujemy badania w zależności od ich wieku.
Tak, ale generalnie to są mało przyjemne badania, prawda?
Jak życie czasami jest nieprzyjemne też również. Nie są to przyjemne badania, na pewno...
Mało komfortowe,
mm-hmm. Zgadza się z tym, że kładziemy tutaj na szale swoje życie i swój dobrostan. Czasami warto, nawet jeżeli to jest mało komfortowe badanie, to zdecydować się na to badanie po to, żeby no, żyć długo i szczęśliwie.
Czy na przykład są osoby, które mają odruch wymiotny, tak? Nazywam rzecz po imieniu. Na przykład przy gastroskopii. Czy można zrobić na przykład, nie wiem, przez nos jakoś, albo innymi drogami zbadać ten żołądek?
Część pacjentów ma rzeczywiście odruch wymiotny, tylko należy też sobie zdawać sprawę, że ten odruch wymiotny przy gastroskopii, no, często jest związany jak gdyby z naszą psychiką. Jak jemy pokarmy, idziemy do restauracji, no nie mamy odruchu wymiotnego. Jak wkładamy aparat, łykamy tabletkę, to raptem pojawia nam się odruch wymiotny.
No niektórzy mają nawet przy myciu zębów.
Przy myciu zębów, no tak, ale jak jedzą schabowego, to nie mają tego odruchu. Ale jeżeli rzeczywiście człowiek nie może jak gdyby zaakceptować tego badania, to jest możliwość zrobienia albo w tej chwili w znieczuleniu ogólnym i NFZ znalazł taką opcję i można robić to badanie ambulatoryjnie, albo w przypadku gastroskopii można zrobić rzeczywiście gastroskopię przeznosową, gdzie ten odruch jest całkowicie właściwie, jesteśmy pozbawieni odruchu tego wymiotnego u ludzi, którym nie jesteśmy w stanie wprowadzić aparatu przez usta. To badanie trwa troszkę dłużej.
Czyli to nie ma negocjacji, tylko po prostu musi być po prostu rzeczywiście taka potrzeba, żeby robić
wskazania
muszą być.
Wskazania muszą być, tak?
A jak przygotowany musi być pacjent do tego badania? Mówimy o gastroskopii i kolonoskopii.
Do gastroskopii no, przygotowanie jest dosyć proste, to znaczy musi ten pacjent być nadczo. To jest pierwsze i podstawowe.
A długo wcześniej musi przestać jeść?
Najczęściej my te badania robimy rano, więc uznaje się tak mniej więcej 6-8 godzin żołądek powinien być opróżniony. Nawet jeżeli zjemy lekkie jakieś śniadanko, a badanie mamy po południu, to ten żołądek, jeżeli nie ma jakichś zaburzeń w opróżnianiu, on powinien być już czysty. Tak?
Z kolonoskopią chyba jest trochę większy problem, prawda? Dłużej trzeba być nadczo, żeby się wyczyścić. Czy to się jakoś chemicznie, sztucznie, farmakologicznie
Na razie mówimy o gastroskopii.
Dobra.
O gastroskopii. Zaraz powiem o przygotowanie do badania kolonoskopowego. Jeżeli chodzi o to górne piętro, to tak jak powiedziałem, płyny tam do tych 4 godzin spożywać. W tej chwili weszło trochę leków na rynek, zwłaszcza w leczeniu cukrzycy, które spowalniają perystaltykę żołądka i niestety to jest problemem. Pacjenci nawet, którzy przychodzą nadczo, a przyjmują Saxendę czy Ozempik, mają w tym żołądku niestety treść pokarmową. Robienie endoskopii wtedy, kiedy jest treść pokarmowa w żołądku, grozi niestety ale zachłystem, więc odstępujemy od tego badania, dając prokinetyki albo umawiając się na kolejny termin.
Czyli te osoby, które przyjmują te preparaty, o których pan wspomniał, powinny dużo wcześniej,
powinny kolacji,
tak?
Już nie jeść.
Kolacji już
tak,
nie
bo
jeść.
Niestety, ale zauważamy, że po kolacji, nawet jeżeli on przyjdzie o godzinie 10 czy 11, ten pokarm po prostu zalega w żołądku.
A jeśli chodzi o kolonoskopię?
A do kolonoskopii to już jest trochę trudniejszy temat, bo tam się niestety trzeba przygotować. No, lekarz, który bada jelito grube, no musi widzieć błonę śluzową jelita grubego, czyli musi być ona pozbawiona resztek pokarmowych i kału z jelita. Trzeba niestety pić preparaty, które nie są może najprzyjemniejsze, no ale to się pije raz na jakiś czas, prawda, nie robimy tego codziennie, więc można się do tego
przeczyścić.
Ważne jest to, żeby przeczyścić się tak, żeby leciała z nas czysta, klarowna woda. Jeżeli leci coś, co nie jest czyste, to wiadomo, że w jelicie będzie tego jeszcze więcej i to utrudnia badania, czasami uniemożliwia prawidłową ocenę błony śluzowej. A przecież chodzi o to, żebyśmy my jako lekarze ocenili pacjenta w sposób należyty.
I te preparaty pacjent po prostu jest poinformowany przed badaniem, tak? Kiedy powinien przyjąć,
tak,
jak... To trzeba chyba wziąć wtedy też zwolnienie lekarskie, w domu zostać, tak? Na to już, przeczyszczanie.
To już dla pacjenta, bo najczęściej przeczyszczanie jest wieczorem po pracy i ono wystarczy. Trzeba pamiętać tylko, jeżeli chodzi o przygotowanie do kolonoskopii, żeby nie jeść przez tydzień czasu owoców, które zawierają drobne pestki, maku, chleba razowego, który zawiera ziarna, ani takich roślin włóknistych, jak kapusta, pusta, cebula, bo te, czy grzyby, te
to utrudnia,
włókna,
tak?
Włókna zalegają, później one nie są nie do wyczyszczenia i sprawiają kłopot w trakcie badania kolonoskopowego, zapychając aparat, a my jak nie mamy płukania i ssania, to właściwie kolonoskopia jest niemożliwa do przeprowadzenia.
Mm-hmm. To ja rozumiem, że to trzeba być naczczo, nie można pić przed zabiegiem, ale na przykład dlaczego nie można na przykład rzuć gumy albo palić papierosów?
Powiem tak, no rzuć gumy to przed kolonoskopią można, niczemu to nie przeszkadza, ale jeżeli chodzi o gastroskopię, rzucie gumy wyzwala dużą ilość śliny. Ci pacjenci połkają tą ślinę. Ślina nie jest wodą. To jest coś, co ma inną lepkość i wtedy zalega ta ślina w żołądku, trzeba to płukać. Jest badanie przedłuża, jest trudniej jak gdyby oglądać samą błonę śluzową. A jeśli chodzi o to palenie, no to powiem tak jak do stomatologa nie chodzi się po obiedzie bez umytych zębów, to do doktora, który robi gastroskopię, nie chodzi się po paleniu papierosów.
No bo tak właśnie sobie pomyślałam, że coś na pewno jakaś zagadkowa jest to wskazanie do tego nierzucia gumy.
Nie, no nierzucie gumy to jest uzasadnione. Tam jest dużo śliny i później żołądek zalega.
Doktor Cezary Płatkowski, lekarz specjalista chirurgii ogólnej i gastroenterologii z oddziału chirurgii ogólnej, gastroenterologicznej i żywienia w szpitalu imienia Mikołaja Kopernika w Gdańsku jest z nami. Do rozmowy wracamy za kilka minut.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, witam Państwa ponownie. W studiu ze mną jest dr Cezary Płatkowski, lekarz specjalista chirurgii ogólnej i gastroenterologii z oddziału chirurgii ogólnej, gastroenterologicznej i żywienia w szpitalu imienia Mikołaja Kopernika w Gdańsku. Rozmawiamy o endoskopii, o zabiegach, o diagnostyce. Dlaczego nie w każdym przypadku można badanie zakończyć na przykład procedurą zabiegową? Są takie pewnie też sytuacje, kiedy musicie odstąpić od tej procedury zabiegowej.
To znaczy nie każda zmiana nadaje się do usunięcia endoskopowego. Trzeba mieć jak gdyby tego świadomość. My oceniamy od strony endoskopowej wygląd makroskopowy, który dużo mówi nam o samej zmianie.
No powiedzmy, że jeszcze słuchaczom, którzy zaczęli teraz nas słuchać, rozmawiamy na przykład o takich zmianach, które są w jelicie, tak? W jelicie, tak. Czy w żołądku.
W jelicie grubym, czy w żołądku, czy w przełyku. Jeżeli to jest zmiana, którą endoskopista ocenia, że jest w stanie usunąć w sposób radykalny, to wtedy podejmuje się tego zabiegu. Oczywiście istnieją sytuacje, w których my odstępujemy nawet w trakcie zabiegu.
Czyli radykalny, co to znaczy?
Tak? Radykalnie to znaczy z zamiarem leczniczym.
Tak? Czyli całkowicie wyciąć, tak?
Całkowicie wyciąć z zamiarem radykalnym, czyli chorego traktujemy jako wyleczonego. Oczywiście o tym, czy to jest chory wyleczony, czy nie, decyduje ostatecznie wynik histopatologiczny. Czasami mamy wrażenie, że wycinając zmianę, wycięliśmy ją radykalnie, ale okazuje się, że na przykład stopień naciekania błony podśluzowej we wczesnym raku jest zbyt głęboki i my nie możemy tego zakwalifikować jako wycięcie radykalne.
Bo na przykład można by żeby doszłoby wtedy na przykład do perforacji, tak? Jakiejś,
Nie. Dlatego, że już przy zbyt głębokim naciekaniu błony podśluzowej przez komórki nowotworowe może dojść do przerzutowania do węzłów chłonnych. Więc my nie chodzi o to, żeby pacjentowi wyciąć miejscowo radykalnie. Chodzi o to, żeby wyleczyć go radykalnie. Jeżeli stopień naciekania jest zbyt głęboki albo jest inwazja w naczyniach chłonnych bądź krwionośnych komórek nowotworowych, wtedy nie traktujemy tego zabiegu jako radykalnie. Mimo że makroskopowo, czyli patrząc na to, co żeśmy zrobili, w naszej ocenie jest to zabieg radykalny.
No i teraz w takiej sytuacji, kiedy pacjenta nie można potraktować radykalnie w czasie już tego zabiegu endoskopowego, to co się, jakie są jego ewentualne opcje jeszcze leczenia?
Zawsze pozostaje chirurgia. Trzeba pamiętać o tym, że endoskopia nie we wszystkich przypadkach jest skuteczna. Chirurgia jest zawsze ostatecznym leczeniem, oczywiście w połączeniu z leczeniem onkologicznym, naświetlaniami bądź chemioterapią. Tylko pamiętać też należy o tym, że zmiany wczesne, które są nawet zmianami nowotworowymi i podlegają leczeniu endoskopowemu, lepiej leczyć endoskopowo, bo są to zabiegi zdecydowanie mniej okaleczające.
No właśnie, ja się zastanawiam, jak to wygląda tak naprawdę w praktyce, jeśli jest jakaś zmiana wewnątrz jelita. Wy to nazywacie często polipem na przykład, tak?
Tak, to są zmiany polipowate, LST, zmiany takie płożące, polipy dywanowe.
No właśnie, jak to się usuwa, żeby właśnie nie przebić tego jelita? To się usuwa po powierzchni? Tylko z powierzchni, czy jak to?
My usuwając, jelito jest, czy przewód pokarmowy, cewa przewodu pokarmowego jest zbudowana z trzech warstw, śluzówki, błony podśluzowej i mięsiówki. My wycinając te zmiany, to są takie specjalne techniki dysekcji podśluzówkowej, my je wycinamy w granicach błony podśluzowej. Unosząc, my odwarstwiamy najpierw śluzówkę łącznie z błoną podśluzową specjalnymi preparatami, jest to najczęściej sól z indygokarminem, który wybarwia nam tą błonę podśluzową na niebieskawy kolor, gdzie widać ładnie naczynia, gdzie widać warstwy, to znaczy widać mięśniówkę i widać oddzielnie błonę śluzową i wchodzimy w tą warstwę podśluzową, wycinając ją na głębokości warstwy podśluzowej, tuż nad samą mięśniówką. To pozwala po pierwsze histopatologowi na dostarczenie pełnego materiału, który my wytniemy, jest w stanie odpowiedzieć nam na wiele pytań, które nas nurtuje. Czy jest to zabieg radykalny, czy stopień naciekania jest odpowiedni, czy nie ma tam mikrosatelitarnej złośliwości.
Czy to krwawi?
No,
tam, trzeba to jakieś tam szwy zakłada się, czy jak to wygląda?
Nie, szwów nie zakładamy w endoskopii, bo to jest dosyć, znaczy nie jest to niemożliwe, aczkolwiek trudne. Najczęściej my mamy albo kak graspery, to są takie urządzenia, które koagulują bipolarnie
zamykają naczynia.
Mhm. Albo mamy klipsy, które są zbudowane z nieferromagnetyków, czyli z tytanu najczęściej, które zamykają nam naczynia takimi drobnymi klipsami, które później odpadają.
Czyli na przykład jeśli usuwa się tak zwane polipy, tak, czyli te takie przedrakowe, można powiedzieć, stany, to również się zabezpiecza przed jakimś tam krwawieniem.
Jeżeli krwawi, to po prostu tamujemy krwawienia. Nawet jeżeli mamy jakieś mikroperforacje, czyli uszkodzenia mięśniówki, czy przetniemy za głęboko, to jesteśmy w stanie drogą endoskopową zaopatrzyć to, zamykając po prostu klipsami nieszczelność przy wodzie pokarmowym, dzięki czemu pacjent nie musi być operowany z tego powodu.
No dobrze, no to jak to wygląda w takim razie, jak już ten pacjent leży na tym stole operacyjnym czy zabiegowym? Dostaje jakieś znieczulenie, może dostać, czy to się na żywo robi?
To znaczy,
ludzie się tego właśnie boją. Głównie boją się tych badań, dlatego że one są bardzo często przeprowadzane w takim znieczuleniu tylko miejscowym chyba, tak?
Ja powiem o dwóch takich aspektach. Ludzie często się boją tych badań, zwłaszcza kolonoskopii, ze względu na to, że to są badania nieprzyjemne. Raz, że no mało takie komfortowe pod względem intymności. W większości pacjentów absolutnie dolegliwości są akceptowalne. To znaczy, oczywiście to wynika z techniki badania. Ta technika się poprawiła w ostatnich latach. Wielu lekarzy nabyło umiejętności, które pozwalają na w miarę naprawdę bezbolesne przeprowadzenie tego badania. Ja osobiście przeprowadzam większość badań bez znieczulenia. Nie widzę takiej potrzeby. Jest część pacjentów, która a priori można kwalifikować do znieczuleń. To są młode kobiety, szczupłe, o takiej specyficznej budowie, albo osoby, które miały wiele operacji na jamie brzusznej, gdzie tam spodziewamy się tego, że to nie będzie takie łatwe do intubacji, będzie po prostu trzymane przez wzrosty, to wtedy jakby możemy kwalifikować ich do znieczuleń. A trzeba pamiętać też, żeby znieczulenie nie było gorszym obciążeniem niż samo badanie endoskopowe. Trzeba mieć to na uwadze.
Często zdarzają się jakieś powikłania? To znaczy właśnie gdzieś tam się coś pójdzie nie tak? Przebicie jelita
Oczywiście, powikłania się zdarzają. Każdy, kto operuje endoskopowo, to ma powikłania swoje, ale to są marginalne sprawy. Zawsze się może wydarzyć, tak samo jak wsiadamy do samochodu, jedziemy codziennie do pracy, możemy mieć wypadek.
Przepraszam, bo mówił pan właśnie o tych ewentualnych problemach związanych z chociażby tak zwanymi wzrostami. Osób, które miały jakieś zabiegi wcześniej w jamie brzusznej.
Nie jest to przeciwwskazanie absolutnie do wykonywania badań endoskopowych.
Czy na przykład kobiety, które miały, cesarskie cięcia.
Nie jest to przeciwwskazanie do wykonania badań endoskopowych. Od rozsądku lekarza zależy i od umiejętności technicznych zależy, w jaki sposób to badanie będzie wykonane. Ale nie jest to absolutnie przeciwwskazanie.
Czy do tych wszystkich procedur, które wykonywane są w ramach diagnostyki, lekarz musi być od razu przygotowany, że ten zabieg, badanie przejdzie w zabieg. Czy to za jednym zamachem można wszystko zrobić? Na przykład przy pobieraniu chociażby wycinków, bo pobiera się wycinki, prawda, w czasie badania. Może to być od razu taki zabieg radykalny?
Wycinki, jak się pobiera, to się pobiera diagnostycznie. To nie jest zabieg radykalny. Część zabiegów, które my wykonujemy od razu, lekarz, który wykonuje badanie endoskopowe, te proste zabiegi, tak jak pobieranie wycinków, pobieranie testu na Helicobacter pylori, czy usuwanie prostych polipów w jelicie grubym, ono powinno być wykonywane a priori. Jeżeli lekarz, który wykonuje badanie, czuje się na siłach usuwania ambulatoryjnie większych zmian, nie ma żadnych ku temu przeciwwskazań.
Można kilka zmian w czasie jednego?
Jak najbardziej. To nigdy nie jest tak, że usuwamy jedną zmianę, jeżeli chory ma, żeby go nie narażać na kolejne badania. Jeżeli to jest kilka zmian, kilka polipów usuwamy, staramy się usunąć wszystkie za jednym badaniem, ustawiając pierwotnie, jak wchodzimy i przygotowujemy to jelito, w trakcie badania, to przygotowujemy do tego, żebyśmy mogli wykonać zabieg. Tak, żeby nam się aparat nie wypętlał i żeby ten aparat był prawidłowo
ułożony. Ale powiedzmy w takim razie, porozmawiajmy o tych polipach jelita. One mogą być na całej długości jelita się pojawiać i w ogóle skąd one się biorą? Co to takiego jest?
No to są zmiany, które powstają z błony śluzowej, które są stanami przednowotworowymi.
Jak on wygląda, tak jak pan patrzy tym swoimi kamerą, prawda, wewnątrz jelita, to są wypustki jakieś?
To są różne zmiany. Jak to są zmiany wyniosłe? Mogą polipy być albo płaskie, albo wyniosłe, albo płaskie, wyniosłe, albo wklęsłe. Zmiany wyniosłe jest łatwo zauważyć. To jest tak, jak jedziemy na ulicy, widzimy głaz leży, to widzimy, że on jest. Gorzej jest z zmianami płaskimi. Tam już trzeba mieć prawne oko i mieć dobrze przyszczony jelito. Ponieważ ta zmiana płaska rzadko różni się jakoś wybitnie od otaczającej błony śluzowej, jedynie różni się morfologią.
No dobrze, a te polipy to są, można powiedzieć, że to są stany przednowotworowe?
Tak, polipy.
I jak długo one się rozwijają? Z takiego bezpiecznego, powiedzmy, stanu do stanu, gdzie już jest zagrożenie dla zdrowia poważne.
Polipy, jeżeli nie są polipami zapalnymi, to są stanami przednowotworowymi, tak? Większość z tych polipów, w zależności od tego, jaka jest histopatologia, od mniej grożących powstaniem nowotworu do bardziej grożących powstaniem nowotworu.
Ile czasu to trwa, no, zanim
nikt
się...
tego nie bada. Polipy się po prostu usuwa. Uznaje się,
znaczy, że... chodzi mi o to, czy jeśli ktoś ma takie polipy, to ile ma czasu na wykonanie tak naprawdę tych badań? Bo kolonoskopię też się robi chyba co jakiś czas, prawda? Takie zalecenia są.
Jeżeli chodzi o kolonoskopię, nadzór kolonoskopowy, to on jest ładnie ustalony, tak? U chorych, u każdego człowieka właściwie po 50 roku życia powinno się wykonać badanie kolonoskopowe, nawet jeżeli jest bezobjawowy, a to są to programy badań przesiewowych. U ludzi, których w rodzinie występował rak jelita grubego w pierwszej linii, czyli brat, siostra, matka, ojciec, dzieci, to badanie powinno się wykonać już po 40 roku życia. I oczywiście wcześniej, jeżeli są objawy. Mówimy o chorych bezobjawowych. Jeżeli chodzi o nadzór endoskopowy, on jest uzależniony od ilości polipów, jakie my wykryjemy. W zależności od wielkości polipów, stopnia ich dysplazji, czyli przemiany w kierunku nowotworu, i samej wielkości i ilości ten nadzór jest inny. U jednych się te badania wykonuje co 3 miesiące, jeżeli wykonujemy mukozektomię, czy zabiegi takie, które są ze zwiększonym ryzykiem nawrotu tego polipa, zwłaszcza przy polipach jakichś dywanowych, od 3 do pół roku. U pacjentów, którzy mają polipy z dysplazją dużego stopnia albo dużo polipów, wykonuje się je zdecydowanie częściej w ciągu tam 2-3 lat, a u pacjentów, którzy mają polipy hiperplastyczne, które nie są zagrożenie, nie są ze sobą zagrożenie rozwoju nowotworem, te badania wydłużamy w czasie.
Pacjent jest w stanie się zorientować, że ma takie polipy?
Nie.
Sam, bez
czasami, jeżeli
badania?
jeżeli one dają objawy pod postacią krwawienia, bo to jest najczęstsza przyczyna zgłaszania się na badania kolonoskopowe, to właściwie krwawienie jest takim jedynym objawem. Polip nie boli. To czyli... dlatego zalecam badania profilaktyczne. One nie bolą, ale później mogą przekształcić się w nowotwory i lepiej chyba wyciąć coś, co jeszcze nie jest nowotworem, niż później decydować się na operację, co zawsze może wiązać się ze stomią.
Czy są jakieś grupy ludzi szczególnie narażone na występowanie właśnie takich polipów, które mogą się przekształcić, nie wiem, na przykład ludzi, którzy coś konkretnego jedzą albo w jakiś tam konkretny sposób żyją?
Pomijając zespoły genetyczne, które jak gdyby predysponują do rozwoju tych nowotworów, takie choroby jak colitis ulcerosa czy Crohn, to istnieje grupa pacjentów, to są pacjenci, którzy są otyli, którzy jedzą dużo mięsa czerwonego, to są pacjenci, którzy nadużywają alkoholu, którzy palą papierosy i prowadzą siedzący tryb życia. I oczywiście w tym wszystkim ważna jest genetyka. Jak ktoś ma takie, a nie inne geny, które odziedziczył po rodzicach, to niestety, ale musi pamiętać o tym, że nadzór endoskopowy powinien być wykonywany.
Kiedy taka procedura jest usuwania tych polipów wykonywana, to później trzeba pozostawać w szpitalu? Jak wygląda dalsze jakby leczenie takiego pacjenta? Czy to już po usunięciu polipów one, rozumiem, idą do badania histopatologicznego, a pacjent idzie do domu, czy zostaje w szpitalu?
Część polipów, zwłaszcza tych mniejszych, usuwam ambulatoryjnie. To zdecydowaną większość.
Ale wszystko się bada histopatologicznie.
Wszystko się bada histopatologicznie. Jeżeli się pobierze materiał do badania, zawsze powinien być zbadany histopatologicznie. Te wyniki niestety nie są za dzień czy za dwa. Ten pacjent idzie do domu, jest wypisywany, a dalsze postępowanie jest w zależności od wyniku histopatologicznego. Oni się najczęściej zgłaszają do lekarza, gdzie lekarz decyduje o tym, że ciebie trzeba operować, ciebie trzeba nadzorować za 3 miesiące, a z tobą poczekamy za 5 lat.
Czyli tak naprawdę o własne zdrowie musimy troszkę zadbać samemu, pilnować jakby tych terminów, żeby się badać po prostu. No, tak?
Zawsze to jest swoje zdrowie dbamy sami, to jest
dokładnie
nasz interes.
Wspominał pan doktor o endoskopii kapsułkowej przy okazji, jak mówiliśmy, o jelicie cienkim. To jest taka specjalna kapsułka, którą można połknąć i ona przejdzie przez nasz układ pokarmowy, jednocześnie w środku jest jakaś kamera, tak? Kiedy to się używa, stosuje i czy to jest na NFZ?
Na NFZ tego nie refunduje. Na tą chwilę nie ma refundacji.
A to jest dla tych, którzy się boją takiej kolonoskopii,
gastroskopii? Tak nie jest. Ona ma pewne swoje wskazania. Są wykonywane one również jako zastępczo, jako gastroskopia czy kolonoskopia, ale one głównie są używane do badania jelita cienkiego, które jest jak gdyby najgorzej dostępne do naszych badań endoskopii. samochodów.
Ile trwa droga takiej kapsułki?
No tyle, ile pasaż człowieka. Jedni mają szybszy, drugi mają krótszy. Nie odpowiem na to pytanie, bo jedni wydalają tą kapsułkę po dobie, a drudzy będą wydalali ją 3 doby. To wszystko w zależności od jak gdyby predyspozycji człowieka. Trzeba tylko pamiętać, że ta metoda kapsułowa, ona pozwala na obejrzenie pewnych zmian. W przypadku żołądka jesteśmy w stanie je zlokalizować. W przypadku jelita grubego możemy też mniej więcej zlokalizować, jaki to jest rejon, ale już w przypadku jelita cienkiego jest to dużo trudniejsze, bo to jelito cienkie ma 5 metrów i nawet jeżeli znajdziemy zmianę, to też nie jesteśmy w stanie dokładnie sprecyzować, w którym ona jest odcinku.
A jak to działa? To jest jakaś kamera tam
w środku? Są dwie kamerki, które nagrywają film, ciągle one się obracają, przychodzą przez przewód pokarmowy, nagrywają filmy, czy stop klatki takie, które później są po wydaleniu tej kapsułki odczytywane na komputerze i trzeba obejrzeć ileś set zdjęć.
Ale jak się okaże, że na przykład taki pacjent jednak ma jakieś polipy na przykład,
no to wtedy
endoskopia. To tak czy siak musi mieć kolonoskopię. To niestety nie ratuje go.
To wtedy wykonujemy endoskopię. Na razie jeszcze nie znaleziono lepszej metody niż takie badania endoskopowe klasyczne, czyli gastroskopia, kolonoskopia. No nadal jest to...
Co jest w takim razie pana zdaniem takie kluczowe dla leczenia nowotworów wczesnych? Też nowotworów przewodu pokarmowego. To znaczy, jakie szanse ma na wyleczenie pacjent i od czego to zależy? To znaczy, co on powinien zrobić, żeby mieć te szanse, zwiększyć je?
Im wcześniejszy wykryty nowotwór, tym jest większa, absolutnie większa szansa na to, że wyleczymy go całkowicie. Jeżeli wykryjemy nowotwór, który jest naprawdę wczesnym nowotworem, który dotyczy tylko i wyłącznie błony śluzowej, ewentualnie z naciekaniem błony podśluzowej, jesteśmy w stanie wyleczyć go endoskopowo.
Nie ma operacji,
nie ma niczego, tak? Mm-hmm. Jeżeli zmiana już jest naciekowa, czyli nacieka głębsze warstwy przewodu pokarmowego, już istnieje ryzyko przerzutowania do okolicznych węzłów chłonnych. I wtedy zabieg musi być już połączony. Zabieg radykalny operacyjny z chemio- czy radioterapią w zależności od części przewodu pokarmowego. I przede wszystkim profilaktyka i wczesne wykrywanie zmian.
A czy osoby, które są waszymi pacjentami, chirurgów, endoskopistów, tak pan ładnie to nazywa?
Nie ma takiej specjalności. No tak, tak. To taki zwyczajowa nazwa.
To muszą stosować później po tych zabiegach jakąś specjalną dietę, powinny zmienić w jakiś sposób swoje życie, zgłaszać się częściej na kontrolę, bo one są w grupie ryzyka, że to się może tak ponownie jest. Pojawić.
Jeżeli ktoś już miał zmiany, to mogą występować zmiany metachroniczne, czyli jakby te same zmiany, tylko w późniejszym czasie, więc oni muszą być pod naszą
stałą kontrolą, tak? Stałą co ile kontrolą. Czasu powinno się robić w takim razie kolonoskopię na przykład, czy gastroskopię?
To wszystko zależy, tak jak powiedziałem wcześniej, od ilości wykrywanych zmian. Jeżeli jest kolonoskopia bezzmianowa i nie ma żadnych objawów, następna kolonoskopia jest za 10 lat. Też nie ma co przesadzać z wykonywaniem tych badań, które nie są przyjemnymi badaniami co roku, tylko ze względu na lęk, który mamy w sobie.
A osoby, które mają w rodzinie, mówił pan po 40 roku życia, czyli 10 lat wcześniej niż według programu wczesnego badań przesiewowych raka jelita grubego po 50 roku życia, tak?
Co 10... Po 40 roku życia, raka jelita grubego.
To oni powinni wtedy też co 10 lat, czy częściej?
To wszystko zależy od tego, co się tam znajdzieli. Mhm. Pamiętać trzeba, że geny dziedziczymy i od matki, i od ojca, tak? Nie zawsze te geny, które, jeżeli tata miał raka jelita grubego, nie znaczy, że my będziemy musieli go mieć, ale jesteśmy na pewno w grupie ryzyka i musimy o tym pamiętać.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Doktor Cezary Płatkowski, lekarz specjalista chirurgii ogólnej i gastroenterologii z oddziału chirurgii ogólnej, gastroenterologicznej i żywienia w szpitalu imienia Mikołaja Kopernika w Gdańsku był z nami. Dziękuję jeszcze raz za przyjście do studia i poświęcony czas.
Bardzo dziękuję.
Państwu również dziękuję. Żegnam się, Joanna Matuszewska oraz Kamila Pietrusińska, która zrealizowała audycję.
Bądź zdrów! Porady w Radiu Gdańsk.